Bardzo lubię odwiedzać profesora Ryszarda Tadeusiewicza na Akademii Górniczo-Hutniczej. Po pierwsze dlatego, że to przesympatyczny uczony od lat współpracujący z Radiem Kraków. Po drugie, że w jego gabinecie zawsze spotykam jego przyjaciół, kolegów uczonych i dzięki temu mogę Państwu przekazać dużo wiedzy na interesujące tematy. Dzisiaj spotkałem profesora Tadeusza Słomkę, geologa z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Dzień dobry, witam Panów serdecznie.
Ja myślę, że wielkiego uczonego można poznać po tym, że potrafi odpowiedzieć na najprostsze nawet pytania w sposób taki, że będzie to ciekawe i będzie to przede wszystkim pouczające. I myślę, że wobec tego zwrócę się do pana profesora Słomki, do Tadeusza, mojego przyjaciela, z pytaniem, co to jest właściwie geologia? Czym ta nauka naprawdę się zajmuje?
Może z tym wspaniałym to przesada, ale jestem geologiem i to od dziecka. Rzeczywiście chodziłem do technikum geologicznego, później na studia geologiczne na AGH. Najkrótsza definicja mówi, że geologia jest nauką o budowie i dziejach Ziemi. A więc zajmujemy się historią Ziemi, jej 4,5 miliardami lat, jak się zmieniały kontynenty, morza, czyli tak zwana paleogeografia, jak się zmieniało życie, jak ewoluowało życie na Ziemi, ale równocześnie zajmujemy się szczególnie wierzchnią częścią naszej Ziemi, dlatego że w tej wierzchniej części mamy bardzo dużo różnego rodzaju surowców.
Laikom geologia to kojarzy się z kamieniami. Geolog to człowiek, który chodzi z młotkiem, puka w kamienie i coś z tego mądrego wynika. Jak to jest z tym pukaniem w kamienie i mądrym wnioskowaniem na tej podstawie?
My się czasami trochę czujemy na AGH właśnie tacy tradycjonaliści czy konserwatyści, bo rzeczywiście młotek do dzisiaj jest podstawowym narzędziem geologa w pracy w terenie. Młotek, szkło powiększające i tak zwany kwas solny, którym badamy skały wapienne. A więc nic się tutaj nie zmieniło. We wszystkich krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce czy w Europie, tak właśnie jest.
Ale dostępne dla tego młotka, kwasu solnego i lupy są wyłącznie te pokłady skalne, które są bezpośrednio na powierzchni, zresztą zwietrzałe, zmienione pod wieloma względami przez wpływ atmosfery. Natomiast geolodzy potrafią wyczarować wiedzę o tym, co znajduje się wiele kilometrów pod powierzchnią Ziemi i potrafią przewidzieć, że tam gdzieś w głębi są skarby, tam gdzieś w głębi są zasoby, po które warto sięgnąć i które potem wzbogacają nas na zasadzie tego, że jest to źródło surowców mineralnych, rozwój górnictwa. Wszystko to zawdzięczamy geologii. Jak to jest, że patrząc na kamienie na powierzchni, można się dowiedzieć, co jest tam głęboko pod ziemią?
Na powierzchni robimy wstępne rozeznanie. Konstruujemy tak zwane mapy geologiczne. Z tych map geologicznych możemy odtworzyć obraz wewnętrzny, ale oczywiście posiłkujemy się także bardzo skomplikowanymi metodami. Takimi metodami najbardziej bezinwazyjnymi są metody geofizyczne, które pozwalają rozszyfrować, jak wygląda budowa wnętrza Ziemi. A tam, gdzie trzeba, oczywiście robimy kosztowne wiercenia, które dają nam już ten dokładny obraz, jak wygląda budowa Ziemi.
Geologia to też dziedzina taka trochę fajerwerkowa, dlatego że posługujecie się też wybuchami i badaniami sejsmicznymi. Jak to jest, że robiąc wybuch na powierzchni Ziemi prześwietla się właściwie skorupę ziemską, tak jak lekarz prześwietla rentgenem nasze płuca?
Rozpoznano to kiedyś przy okazji trzęsień Ziemi. Okazało się, że wysyłają trzęsienia Ziemi fale, trzy rodzaje fal. I my dzisiaj sztucznie wzbudzamy fale, po to właśnie, żeby prześwietlać skały. Robimy tak zwane profile sejsmiczne, które są doskonałym narzędziem pozwalającym rozpoznać budowę Ziemi. No, teraz przy różnego rodzaju złożach jest to szczególnie cenne.
Skoro poruszyliśmy problem złóż, to powiedzmy o tym, co obecnie najbardziej emocjonuje Polaków, co zresztą emocjonuje nie tylko nas, mianowicie o złożach gazu łupkowego. Zapytam zupełnie niewinnie, co to jest ten gaz łupkowy i czy wobec tego zamiast zapalać kuchenkę będę coś musiał łupać, skoro dostanę gaz łupkowy.
Gaz łupkowy to jest po prostu gaz ziemny, czyli gaz zawarty w skałach. Można powiedzieć, że głównie jest to metan, trochę propanu, butanu i pewnych zanieczyszczeń. Ale to jest taki sam gaz, jakim palimy teraz w kuchenkach gazowych. On ma 98% metanu. Natomiast czym różni się gaz łupkowy od konwencjonalnego gazu? Różni się formą występowania. Ten gaz konwencjonalny zawarty jest w tak zwanych pułapkach. Przedostaje się z głębi ziemi, jeśli trafia na skały nieprzepuszczalne, to tworzy pułapkę. Robimy wierceń i on samoczynnie wypływa na powierzchnię skorupy ziemskiej.
Czy wobec tego gaz łupkowy nie jest uwięziony w pułapkach? Jaka jest tutaj różnica?
Właśnie nie jest uwięziony w pułapkach. On znajduje się w tak zwanych skałach macierzystych, czyli tam, gdzie powstał z materii organicznej, w osadach morskich, bo taka jest najczęściej sytuacja. W związku z tym my musimy zastosować specjalną metodę tak zwanego szczelinowania hydraulicznego, żeby go z tych skał macierzystych wydobyć.
Czyli po prostu trzeba odpowiednio te skały pokruszyć, a wtedy gaz wyjdzie i będzie go można użyć. Czy te metody są bardzo trudne i bardzo kosztowne?
Tak to wygląda. Trzeba po prostu rzeczywiście rozkruszyć te skały. Metody są bardzo, powiedziałbym, technologicznie zaawansowane. Można powiedzieć, że aktualnie potrafią to robić tylko Amerykanie. Polega to na tym, że my pod ogromnym ciśnieniem wtłaczamy wodę albo z piaskiem, względnie z komponentami ceramicznymi i z pewną niewielką ilością dodatków chemicznych. Ten gigantyczny impuls rozbija strukturę skały i wtedy uwalnia gaz.
Czyli pod powierzchnią Ziemi, wiele kilometrów pod powierzchnią Ziemi, młot hydrauliczny rozbija te skały, miele je na proszek i z niego uwalnia się gaz, który następnie wykorzystamy, no bo on w tych mikropułapkach, w tych skałach zawarty, może być po prostu wykorzystany pod warunkiem, że się go stamtąd uwolni.
Bardzo mi się to porównanie podoba właśnie. To jest tak, jakby młot hydrauliczny rozbijał rzeczywiście strukturę skały i w tym momencie ten gaz zaczyna się wydobywać. Długość okresu wydobywania się jest oczywiście różna i cały problem polega na tym, jak dużo jest tego gazu. Jest go tym więcej i więcej było substancji organicznej. Ale tu oczywiście musielibyśmy wejść bardzo głęboko w sposób powstania. Myślę, że nie ma na to czasu. Powstaje, dodam jedno, tylko w osadach morskich z dużą zawartością substancji organicznej.
Tutaj, gdzie obecnie jest Polska, kiedyś dawno temu było morze. Na dnie tego morza osadzały się zarówno szczątki organiczne zwierząt i roślin, które w tym morzu się znajdowały, a ponieważ wymieszały się z elementami, które utworzyły potem skałę, powstał ten konglomerat, który obecnie chcemy wykorzystać jako ten skarb narodowy. Jak dużo tego gazu jest?
Trudno powiedzieć, jak dużo go jest. Amerykanie określili na olbrzymią ilość, ponad 5 bilionów metrów sześciennych. Sądzi się teraz, że jest go mniej, 3-4 razy, ale nawet jeśli by to był, powiem wprost, 1 bilion, to i tak jest olbrzymia ilość wystarczająca na 100 czy więcej lat zapotrzebowania Polski.
Czy potrafimy zapanować nad tym żywiołem? Bo to, że ten gaz tam się znajduje pod nami, no to nas bardzo cieszy. To, że potrafimy zdobyć partnerów, którzy posiadają technologię, dzięki której ten gaz będziemy mogli wydobywać, to też nas oczywiście cieszy. Pytanie jest takie, czy całe to przedsięwzięcie wzbogaci Polskę i możemy liczyć na to, że staniemy się, no, jeśli nie drugim Kuwejtem, to przynajmniej drugą Norwegią, czy też ewentualnie koszty tego wydobycia, no bo nie ukrywam, że koszt gazu łupkowego jest nieporównanie większy niż prostego odwiertu, z którego gaz po prostu sam leci. Czy te koszty nie zjedzą potencjalnych zysków i czy wobec tego rachunek ekonomiczny związany z gazem łupkowym po prostu uczyni nas bogatym krajem, czy po prostu po raz kolejny okaże się, że mamy wielkie skarby, no ale gdzieś one jednak niestety są tak trudno dostępne, że nie jesteśmy w stanie ich wykorzystać.
To na razie najtrudniejsze pytanie. Po prostu, czy rzeczywiście będzie to ekonomicznie opłacalne, bo gaz na pewno jest. Nie do końca wiemy, jaka jest go ilość i czy rzeczywiście cena wydobycia będzie po prostu konkurencyjna w stosunku do gazu sprowadzanego chociażby z Rosji. Wydaje się, że pierwsze otwory i pierwsze szczelinowania dały dość pozytywne rezultaty. Nie we wszystkich miejscach, bo jest to długi pas ciągnący się od Bałtyku aż po Lubelszczyznę. Ale ja sądzę, że te zasoby są i będą opłacalne, natomiast trudno w tym momencie powiedzieć, ile tego gazu rzeczywiście będzie, czy będziemy tym drugim Kuwejtem.
Mówimy o geologii jako o źródle bogactwa narodowego, mówimy o geologii jako o elemencie wielkiego przemysłu, ale geologia to przecież także poznawanie przyrody, piękna tej przyrody. Czy można powiedzieć coś o tej piękniejszej części geologii, tej, która cieszy nasze zmysły i która z całą pewnością także będzie wykorzystywana do tego, żebyśmy zasoby naszego kraju, zasoby naszego krajobrazu lepiej wykorzystywali poprzez wiedzę geologów?
Zawsze uważałem, że geologia jest niesłychanie turystyczną nauką, ponieważ w moim odczuciu oceniam, połowa obiektów turystycznych na świecie to są obiekty pochodzenia geologicznego. Kiedyś BBC robiło taki quiz na temat najsławniejsze obiekty turystyczne świata. 3 pierwsze obiekty to były obiekty geologiczne. Wielka Rafa Korlowa, Grand Canyon, Bryce Canyon. Dopiero później znalazły się na tej liście słynne miasta. To jest moje hobby, ta geoturystyka to jest moje hobby. Uważam, że po prostu jest to znakomita propaganda nauk o Ziemi, a w szczególności geologii, a poza tym rzeczywiście potrafimy z tego jeszcze mieć dodatkowy produkt finansowy, ekonomiczny.
Ten produkt finansowy to bardzo ważne, dlatego że mówi się o tym, że ludzie uwolnieni od pracy, bo coraz więcej jednak pracy wykonują za nas maszyny, automaty, będą w coraz większym stopniu poszukiwali właśnie różnego rodzaju rozrywek i wobec tego to, co się czasem nazywa roboczo przemysłem czasu wolnego, czy powiedzmy gospodarką czasu wolnego, może mieć ten swój wymiar geologiczny i geoturystyczny. Ja pamiętam powiedzenie profesora Aleksandrowicza, który nazywał geoturystyczny turystykę czwartym wymiarem krajobrazu, bo wiedząc o tym, jak to się kształtowało, jak to się rozwijało, przed chwilą mówiliśmy o morzu, które znajdowało się na terytorium polskim, my potrafimy o wiele więcej zobaczyć i o wiele więcej zrozumieć, a zrozumieć to znaczy także i zachwycić się tym.
Wydaje mi się, że dokładnie tak jest. Coraz więcej ludzi nie tylko chce odpoczywać w czasie kanikuły, prawda, ale także coś zobaczyć, o czymś się dowiedzieć. My często mówimy, że geoturystyka odpowiada na zapotrzebowanie tych turystów, którzy chcą nie tylko zobaczyć, zachwycić się pięknem wulkanu, jaskini, skałek, ale także odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy, dlaczego i w jaki sposób te obiekty powstały. Coraz więcej jest takich ludzi.
Pan profesor Słomka znany jest bardzo z tego, że jego zamiłowaniem są wulkany i właśnie w tych niebezpiecznych miejscach Ziemi znajduje najwięcej piękna i jednocześnie najwięcej pasji swoich życiowych. Proszę coś opowiedzieć o tych wulkanach, które mogą być nie tylko elementem zagrożenia, ale także i źródłem doznań estetycznych oraz obiektem turystycznym.
Wiele wulkanów to znakomite właśnie obiekty geoturystyczne. No Europa, Wezuwiusz i Etna. Byłem na jednym i na drugim wulkanie i rzeczywiście dla mnie było to niezapomniane wrażenie, ale zdumiony byłem także, jak tysiące ludzi zwiedza te obiekty, jak się interesuje, w jaki sposób powstają wulkany, jak przebiegają procesy wulkaniczne. Ale przecież to nie tylko oczywiście Europa, bo wulkanów mamy na świecie czynnych setki. To są także wspaniałe wulkany afrykańskie, Kilimandżaro, czy wulkany japońskie, Fuji, czy wulkan Świętej Heleny, który przecież w 70-tych latach dał znać o sobie gigantyczną erupcją, a dzisiaj jest nieprawdopodobnie pięknie zagospodarowany obiektem turystycznym, który zwiedza rocznie kilka milionów ludzi.
Geologia to piękna i ciekawa nauka. Dzięki niej być może będziemy bogaci poprzez nasz gaz łupkowy, dzięki niej potrafimy poznawać rozmaite piękne i wspaniałe rzeczy, a o geologii wspaniale potrafią opowiadać nasi specjaliści. Dlatego chcę dodatkowo powiedzieć, że wszystkich Państwa zainteresowanych tą gawędą zapraszamy do naszego Muzeum Geologicznego, które znajduje się w pawilonie A0, czyli w głównym budynku AGH, gdzie te wszystkie cuda, o których profesor Słomka opowiadał, można zobaczyć na własne oczy i przekonać się, jak piękna potrafi być geologia.